W audycji Masz Prawo, dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Za oknem chłodno, ponuro, ale temat w studiu bardzo gorący i myślę, że na czasie. Moim Państwa gościem jest pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków majątkowych, sektorowych w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Myślę, że Państwo już wiedzą, o czym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać o podatkowym Polskim Ładzie w zasadzie od 1 stycznia. To temat, który w wielu domach gości i nie tylko w domach. Wszyscy o tym rozmawiamy, chociaż może dzisiaj te informacje przyćmiła trochę piąta fala pandemii, z którą zmagamy się od 2 lat, a piątą falą od kilku dni. Jak to wpłynie na nasze wynagrodzenia, tego jeszcze nie wiemy. A my dziś będziemy rozmawiać, tak jak Państwu powiedziałam, o podatkowym Polskim Ładzie. Najpierw chyba trochę uspokoimy i wytłumaczymy, z czego wynikają te niższe wynagrodzenia, które otrzymali i nauczyciele, i pracownicy państwowej sfery budżetowej z początku stycznia. Czy to oznacza, że tak już będą wyglądały ich wynagrodzenia?
Niekoniecznie. Te pierwsze wynagrodzenia, różnica mogła powstać z uwagi na to, że zmieniła się kwota zmniejszająca podatek. Część osób, która pracuje na kilku etatach lub na cząstkach etatu, nie we wszystkich miejscach pracy, z którego składała PIT swój 2, bo PIT składamy w tym podstawowym miejscu pracy i tam się uwzględnia tą kwotę 1/12 zmniejszającą podatek, czyli na rzeczywiste pieniążku w bieżącym roku jest to 425 zł. Dla porównania w ubiegłym roku było to 43 zł, więc ktoś jak nie złożył takiej informacji, była to niezauważalna różnica. Teraz przy zwiększeniu kwoty wolnej od podatku, bo to jest konsekwencja miesięczna, czyli mamy kwotę zmniejszającą w stosunku rocznym 5100, więc jak podzielimy na 12, mamy 412 zł i jeżeli jej pracodawca nie uwzględnił przy wyliczaniu zaliczki za styczeń, już te na początku miesiąca, to mogły powstać takie różnice. Różnica również mogła powstać z tego tytułu, że część osób, które klasyfikują się do ulgi dla klasy średniej, mogły z obawy przed koniecznością zwrotu złożyć takie oświadczenia o rezygnacji z tej ulgi i mogło to spowodować, że ta kwota, która powinna być zmniejszona w trakcie wyliczania miesięcznej zaliczki, nie została uwzględniona, ale i z tego mogło wynikać te wyższy podatek, który został odprowadzony, a tym samym niższe wynagrodzenie. Jednak nie oznacza to, że te pieniążki bezpowrotnie zostały zabrane przez organy podatkowe, one w rozliczeniu rocznym jeszcze zostaną przedstawione do dyspozycji.
No to rozwikłajmy w takim razie kilka wątpliwości. Po pierwsze, PIT-2. Cóż to jest za twór i czy możliwe jest, że ktoś zatrudniając się na umowę o pracę takiego PIT-u nie złożył u swojego pracodawcy?
Bardzo możliwe, że mógł nie złożyć. Tutaj, jak wspominałem, najprawdopodobniej, gdy mamy, bo PIT-2 składa się, jest to oświadczenie, że nie mam dochodów w innych miejscach pracy i jest to oświadczenie, żeby na podstawie którego nasz pracodawca potrąca właśnie tą kwotą 1/12 zmniejszającej podatek, czyli 425 zł. I jest, co do zasady, składamy na początku zatrudnienia. Jeżeli przychodzimy do pracy, podpisujemy między innymi umowę o pracę, jakieś inne wewnętrzne dokumenty i w takiej sytuacji pracodawca przedkłada najczęściej do zaakceptowania takie oświadczenie. My składając takie oświadczenie mówimy, żeby płatnik uwzględniał tą kwotę zmniejszającą podatek. Jest różnica kwotowa, dlatego tak to było widoczne.
To jeżeli się zatrudniamy i złożyliśmy taki PIT 2, to sprawdzamy u swojego pracodawcy, czy taki PIT złożyliśmy, bo tak jak pan powiedział, w jednym miejscu zatrudnienia składamy, jeżeli jesteśmy zatrudnieni na przykład na kilka umów o pracę. Może być dwie.
No, jeżeli jesteśmy zatrudnieni w dwóch lub więcej jakichś zakładach pracy, to składamy tylko u jednego pracodawcy, najczęściej tego głównego, gdzie mamy największy udział etatowy i ten pracodawca uwzględnia tą kwotę. Jest to też podyktowane tym, że jeżeli byśmy złożyli takie oświadczenie u kilku, dwóch, trzech płatników, wówczas powstałaby niedopłata podatku w rozliczeniu rocznym i te kwoty należałoby za 12 miesięcy zwrócić, bo one by były nienależne.
To kto powinien taki PIT 2 złożyć, jeżeli go nie złożył? Każdy, kto go nie złożył po prostu chyba, tak? Może jest...
PIT-2 generalnie składamy, jest to oświadczenie dla pracodawcy, czyli jeżeli mamy zawartą umowę o pracę, to wtedy jest, składamy taki PIT i tam jest oświadczenie, że nie uzyskujemy innych dochody z innych źródeł i jednocześnie jest to podstawa dla tego płatnika do potrącania tej kwoty i tylko z umowy o pracę.
Czyli kto tego nie zrobił, to powinien to złożyć, ale tutaj warto, myślę, że tak dobitnie zaznaczyć, że to może być tylko jedno miejsce pracy, bo jeżeli w kilku miejscach pracy złożymy PIT-2, to też nieprawdziwe oświadczenie złożymy, prawda? Że
tak,
nie
oczywiście.
Pracujemy nigdzie indziej.
Tam składam oświadczenie, są checkboxy poznaczane, czego to dotyczy i tutaj pracodawca, jak gdyby przyjmując takie oświadczenie, to podatnik się zobowiązuje pod odpowiedzialnością do złożenia nieprawidłowych danych.
To teraz zapytam o tę ulgę dla klasy średniej. Czy ona jest naliczana automatycznie, czy trzeba złożyć jakiś wniosek, że jednak chce z niej skorzystać?
Ulga dla klasy średniej, ta preferencja jest dedykowana dla pracowników generalnie lub stosunku służbowego i pokrewnych takich, nazwijmy to, pracy na etacie w stosunku do tych osób i jest również dedykowana dla przedsiębiorców, którzy się rozliczają na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej płacą 17 lub 32% podatku.
Przepraszam, że przerwę, ale na czym ona polega? To znaczy, że nie płacimy czegoś?
Znaczy, polega na tym, mamy taki dosyć skomplikowany wzór zawarty w nowych przepisach.
Matematyczny
pewnie, tak? I to jest na podstawie, w zależności na w jakim przedziale dochodowym jesteśmy, przychodowym w danym miesiącu, bo ulga jest rozliczana i miesięcznie, i rocznie. I wyliczamy, jeżeli jesteśmy w odpowiednim przedziale przychodowym, to wówczas wyliczamy według wzoru, jaka nam ulga przysługuje i o tą ulgę opomniejszamy nas dochód do opodatkowania, do wyliczania bądź zaliczki, bądź podatku w danym roku podatkowym.
I to też dla tych, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę.
Zatrudnieni na umowę o pracę, bądź prowadzą działalność gospodarczą na zasadach ogólnych.
Czyli nasz pracodawca powinien wiedzieć, że my zarabiamy w przedziale takim, który predestynuje nas do tego, żeby ulgę dla klasy średniej nam odliczać i tę ulgę nam odlicza. Ale... powiedział pan, że można było z niej zrezygnować. Byli tacy, którzy zrezygnowali.
Proszę państwa, ulgę dla klasy średniej płatnik nasz, jeżeli jesteśmy w widełkach tych przychodowych, to pracodawca ma z urzędu obowiązek naliczenia i obliczenia takiej ulgi i zastosować do wyliczania zaliczki. Natomiast jeżeli my wiemy, przypuszczamy, że w danym roku podatkowym wyjdziemy poza te widełki, które uprawniają do odliczenia, skorzystania z tej preferencji podatkowej, wówczas możemy złożyć takie oświadczenie. Czyli tutaj jest sytuacja odwrotna. PIT-2 składamy wtedy, gdy chcemy, żeby płatnik nam zastosował preferencje, natomiast w oświadczeniu dla ulgi klasy średniej jest odwrotnie. Tutaj musimy złożyć oświadczenie, że rezygnujemy i wtedy zwalniamy płatnika z tego obowiązku i on nie stosuje tej ulgi. Jednak tu należy pamiętać, że jeżeli nie zastosuje w trakcie roku, a okaże się na koniec roku, że my mamy prawo do takiej ulgi, to jak najbardziej w zeznaniu rocznym będziemy mogli jeszcze wrócić do tej ulgi i zastosować.
Gorzej będzie, jak w drugą stronę wyjdzie.
Konsekwencje są w obie strony.
Tak. Te 133 692 zł to górna granica, której nie można przekroczyć ani o złotówkę.
Tak, przekroczenie chociaż o jedną złotówkę powoduje, że podatnik traci prawo do tej ulgi.
Natomiast ktoś, kto zarobi mniej niż 68 412 zł, też takiego prawa nie ma. I teraz... jeszcze uściślimy, to jest przychód.
Tak, jeżeli mamy do czynienia z miejscem pracy, czyli z umową o pracę, to tutaj bierzemy pod uwagę przychód w danym miesiącu bądź w roku podatkowym. Natomiast w stosunku do przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, tu mamy przychód pomniejszony o koszty związane z działalnością gospodarczą i wyjmujemy z tych kosztów te składki na ubezpieczenie społeczne, które były do nich zaliczane. Bo składki na ubezpieczenie społeczne decyzją podatnika zaliczane są albo do kosztów, albo odliczane od dochodu. I tutaj, jeżeli były w dochodach, to należy skorygować.
A wtedy włożyć je do kosztów, ale to osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, te, które są zatrudnione na umowę o pracę, składając takie oświadczenie o rezygnacji z korzystania z ulgi dla klasy średniej, robią to raz na zawsze, definitywnie? Czy mogą na przykład po kilku miesiącach dojść do wniosku, a nie, jednak nie zarobię tyle, wygląda na to i chciałbym to jednak, żeby mi pracodawca odliczał?
Przepisy nie przewidują tego, czy dokonujemy tego jednokrotnie, czy też możemy to później zrobić. W związku z tym, jeżeli złożymy takie oświadczenie i za kilka miesięcy płatnik nam nie będzie stosował, bo to generalnie dotyczy głównie umów o pracę, bo to płatnik nam rozlicza, więc te oświadczenie składamy do płatnika. Więc jeżeli złożymy oświadczenie, żeby nie stosował, a później wycofamy po kilku miesiącach takie oświadczenie, płatnik będzie się zachowywał tak, jak zdecydujemy.
Czyli możemy złożyć, możemy wycofać w każdym momencie w zasadzie roku podatkowego.
Przed obliczeniem zaliczki w danym miesiącu, bo z siłą rzeczy, żeby ten płatnik miał czas na uwzględnienie tego w rozliczeniu, bo jeżeli już są naliczone wynagrodzenia i wypłacone, no to tutaj to oświadczenie zadziała dopiero od następnego miesiąca.
No to warto powiedzieć też o tym, że my potem tak naprawdę dopiero składając zeznanie roczne będziemy widzieli, co kto nam potrącił, bądź z czego zrezygnowaliśmy, gdzie wyszliśmy na plus, gdzie na minus. Do ulgi dla klasy średniej wrócimy za chwilę, ale jeśli państwo mają pytania, 85 744 2222 nasz numer telefonu. Już wiemy, że jeżeli złożymy taką rezygnację, to pracodawca nie będzie nam tego naliczał. Ale jeżeli mamy dwie umowy o pracę, to w obu miejscach pracy składamy taką rezygnację.
Tak, tu należy pamiętać, że z każdego źródła przychodów należy ulga dla klasy średniej, liczy się od każdego, jak gdyby pracodawcy, on nalicza odrębnie u siebie i wtedy stosuje do tego dochodu, który wypłacany.
Tylko u siebie.
Tylko u siebie.
Czyli jeżeli pracujemy na dwie umowy o pracę i u jednego pracodawcy zarabiamy w tym limicie i wydawałoby się, że dobrze, niech nam nalicza tą ulgę dla klasy średniej, ale ten drugi przychód nam spowoduje, że ją przekroczymy, to składamy u jednego i u drugiego rezygnację. Chyba, że wybierzemy inaczej.
Chyba, że nastąpi zmiana w ciągu roku i albo wspólnie z małżonkiem się rozliczymy i wtedy
kalkulator w rękę.
Tak, no niestety jest w tym. Tylko tak, należy u każdego pracodawcy odrębnie badać, czy jesteśmy w tych widełkach, które uprawniają do skorzystania z ulgi dla klasy średniej.
To teraz pytanie naszej słuchaczki również dotyczące ulgi dla klasy średniej. Pani jest emerytką, ale pracuje. I czy ten PIT 2 albo właśnie ulgę dla klasy średniej gdzieś ma składać rezygnację bądź nie?
Proszę państwa, jeżeli jesteśmy na emeryturze lub rencie i organ rentowy nam wylicza nasze świadczenie, wówczas organ rentowy ma obowiązek z urzędu uwzględniać kwotę zmniejszającą podatek, czyli taka osoba, która dostaje z ZUS-u świadczenie czy też z innego systemu ubezpieczeniowego, nie musi składać PIT-u 2, bo będzie zastosowane z urzędu, czyli organ rentowy uwzględni przy wyliczeniu.
Czyli te kwoty wolne od podatku uwzględni mu ZUS.
I nie uwzględniamy już u pracodawcy. Którego stosujemy. I natomiast dodatkowo, jeżeli chodzi o drugą rzecz, czyli tą ulgę dla klasy średniej, czyli do ulgi dla klasy średniej bierzemy tylko pod uwagę dochody ze stosunku pracy. I jeżeli jesteśmy w widełkach, to wtedy stosujemy bądź nie. Natomiast ulga dla klasy średniej nie ma zastosowania do dochodów z renty i emerytury.
Dobrze. Czy jeżeli pracownik pracuje na umowę o pracę, ale ma też inne dochody z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło, wynajmu, bo taki może mieć, bądź działalności gospodarczej. I jego roczny dochód z tych wszystkich źródeł, o których raczej powinnam mówić, tak, prawda? Żeby nie mieszać pojęć, bo tutaj jeżeli chodzi o ulgę dla klasy średniej, mówimy o przychodzie. To jest przychód, no to za chwilę wytłumaczymy, co w tym przychodzie się mieści. I jeżeli przekroczy tę kwotę przychodu 133 692, czy to oznacza, że traci prawo do tej ulgi?
Ulga dla klasy średniej przysługuje tylko ze stosunku pracy, tak jak wspominałem, i z umowy i z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych. Nie ma zastosowania do zlecenia i również do umowy o dzieło. Więc te dochody zastosujemy na bieżąco w trakcie roku i bierzemy ewentualnie tylko uwzględniamy do wysokości tego przychodu ze stosunku pracy.
Tylko stosunek pracy nas interesuje. Czyli tak naprawdę, jeżeli mamy dwie umowy o pracę, to wtedy musimy się zastanawiać, co z tym robić, ale jeżeli mamy umowę o pracę i umowę zlecenie, to zlecenie w ogóle odstawiamy na bok.
Tak, i do wyliczenia wartości kwoty uprawniającej do skorzystania nie bierzemy pod uwagę zlecenia.
Nie bierzemy. A jak jeżeli chodzi o takie nagrody, premie, które pracodawca wypłaca nam, ale okazjonalnie, nie co miesiąc, nie na przykład nie kwartalnie, tylko raz do roku, chociażby trzynastka, przed którą teraz sfera budżetowa jest akurat.
Te dochody ze stosunku są traktowane jak ze stosunku pracy, czyli te premie, ewentualnie jakieś dodatkowe świadczenia, które są związane stricte z umową o pracę, są traktowane jako wynagrodzenie i podlegają uwzględnieniu do prawa do ulgi dla klasy średniej. Natomiast należy pamiętać, że oprócz tego możemy otrzymywać zakład pracy, który zatrudnia powyżej 20 osób, również jest płatnikiem świadczenia zasiłku chorobowego, bo tu należy rozróżnić wynagrodzenie za czas choroby, czyli jeżeli jesteśmy chorzy do 30 dni, to wtedy zakład pracy wypłaca to świadczenie i one wchodzi do jak gdyby do kwoty uprawniającej do ulgi dla klasy średniej. Natomiast jeżeli przebywam na zwolnieniu dłużej i de facto płatnikiem tego świadczenia już mamy do czynienia z zasiłkiem chorobowym, tam było wynagrodzenie za czas choroby. Natomiast jeżeli mamy wypłacony zasiłek chorobowy, ten, który finansowany jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to tego zasiłku nie bierzemy pod uwagę. Również zasiłek macierzyński, jeżeli jesteśmy w trakcie tutaj urodzimy dziecko i mamy wypłacane to świadczenie, to one też jest zaliczane do innych źródeł, nie do stosunku pracy.
To żeby teraz tak uprościć, chociaż nie wiem, czy mi się uda. Wszystko, co wypłaca nam pracodawca i wchodzi do tego limitu.
Ze stosunku pracy, czyli tutaj mam na myśli na przykład nagrody jubileuszowe, które co do zasady nie są oskładkowane, ale one wchodzą do limitu. Nie bierzemy tylko zasiłków tych, które są finansowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Myślę, że paru pracodawców się ucieszy, że pracownicy zrezygnują z premii, jeżeli się okaże, że akurat ta premia spowoduje, żeby o kilka złotych przekroczą ten limit uprawniający do ulgi dla klasy średniej. A być może rzeczywiście takie sytuacje będą i pewnie w trakcie roku będą się zdarzały. W przychód włączamy również to, na przykład, co pracodawca potem nam odtrąca, czyli wpłaty na pracownicze plany kapitałowe, jakieś składki, które płacimy na organizacje związkowe, to wszystko jest naszym przychodem?
Tak, bo to, co pracodawca odliczy od naszego wynagrodzenia brutto, to tak naprawdę dokonuje tego na nasze polecenie, bo to my decydujemy o rozdysponowaniu swojego dochodu brutto na te wydatki, o którym pani wspomniała.
Czyli warto, myślę, że udać się do pracodawcy i zobaczyć, jaką my kwotę rzeczywiście brutto mamy na tym pasku, który przygotowuje się do wypłaty, bo możemy nie mieć świadomości, że ta kwota brutto jest dość wysoka czasami.
No co do zasady powinno z umowy o pracę wynikać, jaką tą kwotę mamy, no ale poprzez pewne dodatki różne może się okazać, że tego jest więcej.
A jeżeli u tego samego pracodawcy mamy umowę o pracę i umowę zlecenie na inne zupełnie czynności, czy te umowy też się nie łączą, jeśli chodzi o ulgę dla klasy średniej?
Nie łączy, tylko bierzemy pod uwagę umowę o pracę.
W audycji Masz Prawo rozmawiamy w zasadzie skupiliśmy się na uldze dla klasy średniej i nasi słuchacze również na tym się skupili, więc zadam pytania, które usłyszeliśmy poza anteną. Jeżeli ulga dla klasy średniej przysługuje od limitu 68 412 i pani nie przekroczy tego limitu na pewno w rozliczeniu rocznym, natomiast będą takie miesiące, tak jak powiedziała, 2 lub 3, kiedy przekroczy ten miesięczny limit i wówczas pracodawca w miesiącu, w którym przekracza się tę kwotę, bądź też naliczy tę ulgę dla klasy średniej za te 2 miesiące, przykładowo w ciągu roku?
Tak, jeżeli podatnik nie złoży takiego oświadczenia o rezygnacji, to jak wspominałem na początku, pracodawca ma obowiązek uwzględnić tą ulgę dla klasy średniej, gdy przedział w rozliczeniu miesięcznym będzie to w przedziale między 5701 a 11141 zł, wówczas jest zobowiązany naliczyć. I w takiej sytuacji, jak ta pani będzie, czyli za 2 lub 3 miesiące, kiedy będzie miała prawo do ulgi dla klasy średniej, uwzględni płatnik, czyli pobierze mniejsze zaliczki niż, no pobierze zgodnie z przepisami zaliczki za te okresy. Jednak należy pamiętać, że tę ulgę rozliczamy w rozliczeniu rocznym i jeżeli ta dana osoba nie osiągnie 68 tysięcy, to wówczas nie ma prawa do ulgi, więc tą ulgę zastosowaną w trakcie roku, w przyszłym roku w rozliczeniu należy rozliczyć i zwrócić.
Ja bardzo precyzyjnie mówię o tych złotówkach. 68 412 zł to jest ten dolny limit, a 133 692 zł to jest ten górny limit, dlatego że tutaj przekroczenie o każdą złotówkę powoduje niestety utratę możliwości skorzystania z tej ulgi dla klasy średniej. Więc ten limit, o którym mówiliśmy teraz, to ten dolny, że jeżeli się nie osiągnie tych przychodów, również z tej ulgi skorzystać nie można. To teraz pytanie kolejne, czy najem? To w zasadzie już je zadałam, ale pani tutaj doprecyzowała. Wynajmuje mieszkanie, oprócz tego pracuje na umowę o pracę. Chciałaby skorzystać z ulgi dla klasy średniej, czyli nie złożyła rezygnacji. Dobrze. I no właśnie, wyczytała gdzieś, że ten wynajem jej się kumuluje z tą umową o pracę.
Tutaj nie dopytaliśmy się, co prawda, pani w trakcie
rozmowy. Czy prowadzi działalność gospodarczą?
Czy to jest działalność gospodarcza, czy nie? Bo jeżeli to jest najem prywatny, ten poza działalnością gospodarczą, to bierzemy tylko pod uwagę te przychody z umowy o pracę i jeżeli jest w tych widełkach progowych, to ma prawo do skorzystania z ulgi. Tych przychodów z najmu nie bierzemy pod uwagę do prawa do zastosowania ulgi.
To jeżeli chodzi o podatkowy Polski Ład, przepisów jest bardzo dużo, ale żeby kończąc tę ulgę dla klasy średniej, jeszcze dopytam. A jeżeli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem? Bo możemy, prawda? Nikt nam tego nie zabrania.
Oczywiście. Przy rozliczeniu wspólnym z małżonków sytuacja jest jeszcze bardziej złożona. Z uwagi na to, że my możemy, może się okazać, bo tak jak w poprzednich latach mamy prawo do wspólnego opodatkowania, dochód małżonków sumuje się, dzieli się na połowę i od połowy wylicza podatek i w ten sposób jest to podstawa rozliczenia takiego podatku i mnożymy razy dwa. I poprzez ten mechanizm wyliczenia stosujemy dwie kwoty zmniejszające podatek. My przy uldze dla klasy średniej jesteśmy w tych widełkach progowych, czyli miesięczny płatnik nam uwzględnia bądź nie, bo jesteśmy albo poniżej 5101 zł, albo powyżej. Więc może się zdarzyć sytuacja, że zarówno przy założeniu, że jeden z małżonków zarabia 40 tysięcy rocznie, natomiast drugi zarabia 140 tysięcy rocznie i w rozliczeniu rocznym, w miesięcznym, żadnemu z małżonków nie przysługuje prawo do ulgi dla klasy średniej. Natomiast jeżeli małżonkowie w rozliczeniu rocznym podejmą decyzję o wspólnym opodatkowaniu, czyli łączymy ich przychody, 140 plus 140 mamy 180 tysięcy, dzielimy na połowę i mamy 90 tysięcy. I 90 tysięcy jest jak najbardziej w tym przedziale pomiędzy 68 tysięcy
412, a 133 692.
Jeżeli jesteśmy w tym przedziale, to oczywiście wyliczamy ulgę jedną od tych łącznych dochodów i zarówno jeden małżonek, ten, który zarabia 40 tysięcy, stosuje do swoich dochodów i tak samo również małżonek, który zarabia 140 tysięcy, to również stosuje tą ulgę wspólnie wyliczoną i ma prawo do skorzystania z ulgi.
Ale to robimy po zakończeniu roku podatkowego, prawda?
To dopiero
prawda?
Już w rozliczeniu rocznym, tego żaden płatnik na etapie rozliczenia miesięcznego nie zrobi i może się okazać i w takiej sytuacji w stosunku do tych podatników, bo nie było zastosowana ulga dla klasy średniej, oni w rozliczeniu rocznym będą mieli nadpłatę.
Tylko przychód. Pamiętajmy, drodzy państwo, że tu chodzi cały czas o przychód. A emeryci, którzy chcieliby skorzystać z ulgi dla klasy średniej, też mają takie prawo, czy nie?
No niestety. Emeryt może skorzystać, jeżeli ma jeszcze umowę o pracę i z umowy o pracę osiąga dochody, to wtedy ma prawo do ulgi dla klasy średniej. Natomiast do samego świadczenia emerytalnego, rentowego ulga nie ma zastosowania.
No ale te 30 tysięcy wolne od podatku to też jest coś, co może ulżyć emerytom, prawda?
Tak, skutek jest taki, że 30 tysięcy kwoty wolnej oznacza, że emerytury do 2,5 tysiąca miesięcznie są w ogóle zwolnione z opodatkowania. Na pewno emeryci, którzy już dostali świadczenie w tym przedziale, zauważyli, że mają wyższe listonosz przyniósł więcej lub wpłynęło na rachunek więcej.
To dopytam jeszcze o umowy zlecenia, bo na takich też pracownicy są zatrudniani. Nawet mówię pracownicy specjalnie, dlatego że to tak już jest, że taki niepracowniczy stosunek, ale jednak stosunek pracowniczy. Ale nie umowa o pracę, a umowa zlecenie. Czy tutaj ulga dla klasy średniej w jakikolwiek sposób?
No niestety
sposób,
nie. Ulga dla klasy średniej nie ma zastosowania. Tutaj, jak wspominałem, tylko umowa o pracę lub umowa stosunek służbowy, stosunki pokrewne, to te tak zwane etatowe wynagrodzenia wchodzą, natomiast zlecenie, umowa dzieła już nie wchodzą.
W audycji Masz Prawo rozmawiamy o podatkowym Polskim Ładzie. Życie pisze dużo scenariuszy i dużo pytań mają państwo. Zresztą się nie dziwię, jeżeli emeryt pracuje, ma niewielką emeryturę oraz niewielki przychód z pracy. Ulgi dla klasy średniej, nie może skorzystać z ulgi dla klasy średniej i okazuje się, że jego wynagrodzenie zmalało o jakiś tam procent. I czy wytłumaczymy, dlaczego tak się stało?
Tutaj, proszę państwa, będzie miało w stosunku do tej osoby bardzo możliwe, że w tym pierwszym miesiącu w styczniu mogła wystąpić taka sytuacja, że te dochody powyżej kwoty tej, co wspominałem, 2,5 tysiąca złotych w stosunku miesięcznym mogą być powodować, że ta zaliczka będzie wyższa. Jednak tutaj minister finansów podjął decyzję, wydał stosowne rozporządzenie i już począwszy od miesiąca lutego w stosunku, jeżeli jest tylko jedno świadczenie w miesiącu jest wypłacone, w taki płatnik, który wypłaca te wynagrodzenie tej pani, zastosuje te rozporządzenie, które spowoduje, że ona będzie, sposób liczenia tej zaliczki będzie na takich samych zasadach, jak w ubiegłym roku. Czyli ta osoba,
nie straci pani.
Ta osoba już w następnych miesiącach powinna dostać tożsame wynagrodzenie, jak w ubiegłym roku.
I z wyrównaniem za ten miesiąc styczeń najprawdopodobniej. Drugi przykład, w zasadzie podaliśmy taki przykład bardzo pozytywny, kiedy jeden z małżonków przekracza limity dla ulgi dla klasy średniej, drugi go nie zyskuje, a wspólnie razem mogą tak tę ulgę dla klasy średniej zastosować, rozliczając się wspólnie. Ale tutaj słuchacz podsunął nam inny pomysł, kiedy on korzysta z ulgi dla klasy średniej, ale nie jest to aż tak bardzo duży dochód, a żona na pewno będzie miała niższy, który nie uprawni do skorzystania z ulgi dla klasy średniej. I jeżeli chcieliby się razem rozliczać, co robili zresztą zawsze, no to może się okazać, że pan by tę ulgę stracił, tak? Może być taka sytuacja?
Może być taka sytuacja. Tutaj, proszę państwa, należy zwrócić uwagę już w rozliczeniu rocznym, bo na moment wyliczania zaliczek w trakcie roku, jeżeli płatnik, oczywiście pan może mieć prawo do ulgi i w takiej sytuacji, gdy jemu rozliczenie, tu należy po prostu przeliczyć. Tu wchodzi już matematyka i przeliczenie, czy bardziej się opłaca złożyć wspólne zeznanie i wtedy, gdy nie korzystamy z tej kwoty zmniejszającej podatek, która ewentualnie by była wpływem, czy nie obniżamy, tak jak u tego pana, ewentualnie obniżenie progu podatkowego, czyli zejście poniżej 120 tysięcy. Pamiętać należy, że 32% zaczyna się w bieżącym roku dopiero od 120 tysięcy dochodów, więc tu należy w takiej sytuacji, gdy mamy różne dochody małżonków, po prostu trzeba przekalkulować i zobaczyć, czy się bardziej opłaca małżonkom wspólnie rozliczyć zeznanie roczne, czy ewentualnie rozliczyć się odrębnie i wtedy zobaczyć, jaki jest efekt ekonomiczny jednego sposobu rozliczenia i drugiego i odpowiednio zastosować.
I ewentualnie pan by musiał w swoim zakładzie pracy złożyć takie oświadczenie o tym, że rezygnuje z ulgi dla klasy średniej w ciągu roku, bądź ewentualnie to przy rozliczeniu rocznym.
Przy rozliczeniu rocznym w takiej sytuacji należałoby wziąć to pod uwagę.
Sprawdzić i przeliczyć. Dobrze, małżonkowie mogą się rozliczać wspólnie, to wymaga teraz większej matematyki, ale jest tu jeszcze jedna zmiana, prawda, że to małżeństwo nie musi trwać cały rok podatkowy.
Tak, nowością jest.
Dobra zmiana chyba.
Nowością jest, że również te małżeństwa, które są zawarte w trakcie roku podatkowego, czyli jeżeli już te przepisy mają zastosowanie do dochodów za 2021 rok, czyli ci wszyscy, którzy zawarli związek małżeński w 2021 roku i trwał on do końca roku 2021, to mogą również korzystać na takich samych zasadach, jak nazwijmy te starsze małżeństwa, które, bo przed zmianą przepisów trzeba obowiązywać obowiązek był, żeby skorzystać z preferencji wspólnego opodatkowania, być małżeństwem przez cały rok i mieć wspólność majątkową przez cały rok. Już tu ustawodawca wprowadził taką możliwość dla tych nowych małżeństw również skorzystania z wspólnego opodatkowania.
To jedna preferencja, a co z drugą preferencją, czyli tych rodziców, którzy samotnie wychowują dzieci? Ona była bardzo korzystna dla rodziców, bo mogli przynajmniej swoje przychody podzielić na pół.
Mogli podzielić, obniżyć stawkę podatkową. Proszę Państwa, przepisy Polskiego Ładu co do zasady zmieniają ten sposób rozliczenia, ale on będzie miał dopiero zastosowanie od dochodów za 2022 rok. Czyli tak naprawdę w rozliczeniu w 2023 roku będzie miał zastosowanie jeszcze do dochodów za 2021 rok, czyli tutaj niedługo będziemy z nich się rozliczać. Zasady osób samotnie wychowujących dzieci pozostają takie same, jak obowiązywały w 2021 roku i wcześniej, czyli z tej preferencji również za 2021 rok można jeszcze na starych zasadach skorzystać.
Można jeszcze skorzystać. A co z osobami, które do 26 roku życia podatku nie płaciły wcale?
I dalej nie płacą. To zwolnienie jest jak najbardziej, dalej funkcjonuje. Jeżeli osoba bądź skończy 26 lat, to wówczas po przekroczeniu tej kwoty te dochody będą opodatkowane. Należy pamiętać, że dopiero liczymy te dochody uzyskane po 26 roku życia będą opodatkowane dopiero po przekroczeniu 30 tysięcy, bo zmieniły się nam również kwota, próg podatkowy został zmieniony na 120 tysięcy i również zmieniła nam się kwota wolna od podatku, czyli de facto w rozliczeniu rocznym, jeżeli zarobimy mniej niż 30 tysięcy złotych, te dochody są zwolnione z opodatkowania.
To jeszcze dopytam i uściśle o tę ulgę dla klasy średniej. W każdym momencie możemy złożyć rezygnację i w każdym momencie z tej rezygnacji możemy zrezygnować.
Co do zasady tak.
Dlaczego o to tak dopytuję? Dlatego, że jesteśmy pierwszy miesiąc dopiero.
Oczywiście.
Z Polskim Ładem podatkowym mierzymy się. Te kalkulatory na stołach być może leżą, być może nie. Warto też przypomnieć, myślę, że to, co się tam nie zbilansowało nam teraz, albo jaką decyzję byśmy nie podjęli, to rozliczając się za 2022 rok, ten kalkulator, który jest tam przygotowany przez Ministerstwo Finansów i który nas rozlicza od jakiegoś czasu,
tak,
pewnie wszystko to zmiele, przemiele i pokaże, co jest dobre.
Tu ewentualnie Państwo z biegiem czasu, już w trakcie roku, to oczywiście mamy do czynienia z nowymi przepisami, dosyć dużymi zmianami, więc w trakcie roku to będzie, myślę, wydaje bardziej już znane i może wtedy można podjąć ewentualnie decyzję wycofać oświadczenie bądź złożyć je na nowo.
A my będziemy jeszcze Państwu przypominać, że za 2021 trzeba się rozliczyć i to do 30 kwietnia. W trzecią środę lutego przypomnimy, jakie przepisy obowiązywały, z którymi już się pożegnamy. Czy te zostaną w jakiś sposób doprecyzowane? Dużo decyzji przed Państwem. Czy warto teraz rezygnować i dostawać większe wynagrodzenie, a potem ewentualnie dopłacać, czy może wręcz przeciwnie, teraz otrzymywać niższe, a potem dostać zwrot? To każdy musi zdecydować samodzielnie. My tu Państwu nie pomożemy, możemy tylko powiedzieć, kto komu przysługuje, a jak Państwo to rozstrzygną we własnych domach i przeliczą. Trzeba poznać te wzory matematyczne. Ja się tak uśmiecham, dlatego że z matematyką jakoś nie bardzo mi po drodze, ale może są tacy, którzy umieją to policzyć. Warto też, myślę, sprawdzić w zakładzie pracy tym, w którym pracujemy, bo może też sytuacja się zmieniła, że na przykład pracujemy w takim, w który był naszym drugim zakładem pracy i PIT 2 nie został złożony, prawda? A PIT 2 jest jedynym dokumentem, który uprawnia nas do skorzystania z tej kwoty wolnej od podatku w 30 tysiącach się zawierającej obecnie. Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem był pan Wojciech Krasowski, kierownik działu podatków dochodowych, majątkowych i sektorowych w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku. Do usłyszenia, mówi Dorota Niebrzydowska.